Bywaj zdrów!
Zaprasza dietetyczka
Anika Nawrocka.
Marcowa odsłona programu Bywaj zdrów. Witamy serdecznie.
Anika Nawrocka
i Tomasz Klimowicz. Dziś kolejny temat chcemy Państwu zaproponować. Temat, który gdzieś jest obecny i on był już obecny, przewijał się przez te nasze spotkania. Chcemy dzisiaj powiedzieć o diecie bezglutenowej, o celiakii, alergii na pszenicę, nadwrażliwość na gluten. Właśnie, czym w ogóle jest ten gluten, o którym tak często słyszymy tu i tam?
Gluten jest swoistego rodzaju białkiem, po prostu. I problem dzisiejszy z glutenem nie jest tego rodzaju, że on w ogóle jest, bo jak do tej pory nie udowodniono szkodliwości glutenu jako takiego, jako jakiejś prozapalnej substancji, czy substancji, która wywołuje jakiekolwiek choroby. Natomiast problem jest innego rodzaju, dlatego że gluten jest też taką substancją, która sprawia, że pieczywo, które zjadamy, czy produkty zbożowe, które zjadamy, są smaczniejsze, są bardziej puszyste, są bardziej pożądane, można powiedzieć, przez wielu konsumentów. I dlatego jakby zwiększa się zawartość tego glutenu w zbożach, modyfikując je. I na tym polega ten problem. Natomiast tutaj też celiakia jest czymś zupełnie innym niż alergia pokarmowa na pszenicę i czymś innym niż nieceliakalna nadwrażliwość na gluten. Dlatego, że celiakia jest tak zwaną chorobą trzewną. Jest to choroba autoimmunologiczna, czyli powstaje w momencie, kiedy organizm zaczyna atakować własne komórki, własne ciało. I w większości tutaj decydują czynniki genetyczne. Ale też na przykład przewlekły stres, jakieś konkretne przebyte choroby w dzieciństwie, również bardzo duża ekspozycja na te duże ilości glutenu jest też jakimś takim czynnikiem zapalnym. Natomiast nieceliakalna nadwrażliwość na gluten nie jest chorobą autoimmunologiczną. Też jakby mniej objawów, bardziej te objawy skupiają się na układzie pokarmowym czy na skórze na przykład. Natomiast w przypadku celiaki objawy mogą obejmować dużo szersze spektrum niż tylko przewód pokarmowy. Do tego stopnia, że może to być objawami, może być również przewlekłe zmęczenie, depresja, jakieś problemy z nastrojem, osteoporoza czy osteopatia, neuropatia, czyli takie uszkodzenie nerwów, które gdzieś tam powoduje jakieś takie drżenia, drętwienia i tym podobne. Natomiast alergia na pszenicę z kolei jest typową alergią pokarmową i tutaj jakby ona też może mieć różny stopień, bo alergie pokarmowe mamy takie, które, to znaczy przede wszystkim ta alergia występuje zaraz po zjedzeniu produktu. Właśnie z glutenem, czy to jakiegokolwiek innego produktu, jeżeli mówimy o innych alergiach. No i tutaj może mieć różne stopnie. Może być to alergia taka lekka, gdzie może wystąpić na przykład ból brzucha, czy lekka wysypka, czy jakaś niestrawność, zgaga, takie objawy refluksowo-żołądkowe.
Biegunka.
Może być również. Natomiast alergie pokarmowe zawsze mogą też mieć bardzo ostry przebieg i skończyć się nawet wstrząsem anafilaktycznym, czy na przykład takimi bardzo dużymi problemami oddechowymi, gdzie trzeba natychmiast podać jakieś leki. Także takie tutaj mamy różnice i warto to podkreślić. Jeżeli chodzi o celiakię, to bardzo ważne jest to unikanie glutenu, bardzo ważna jest ta dieta bezglutenowa, dlatego że niestosowanie się do niej może powodować kolejne powikłania, kolejne choroby.
Zanik kosmków
jelitowych. Zanik kosmków jelitowych, tak, zespół złego wchłaniania i to myślę, że jeszcze powiemy na ten temat za chwilę. Natomiast jeżeli chodzi o alergie pokarmowe i tą nieceliakalną nietolerancję glutenu, tutaj w przypadku celiaki leczenie i eliminacja glutenu dotyczy całego życia pacjenta. to raczej tutaj nadzieje na wyleczenie są niewielkie, na to, że to się, ten stan się zmieni. Natomiast w przypadku tej alergii pokarmowej, takiej typowej i nieceliakalnej nadwrażliwości na gluten, leczenie wygląda tak, że ten gluten eliminuje się czasowo i następnie w małych dawkach, małymi krokami wprowadza się go z powrotem. I oczywiście to nie jest tak, że w 100% udaje się wyeliminować te alergie czy nietolerancje. Natomiast w wielu przypadkach rzeczywiście tak jest, szczególnie kiedy zmieniamy jakość tego glutenu. Czyli rezygnujemy na przykład z kajzerek pszennych, czy chlebka takiego tostowego z czystej pszenicy, jakichś wysoko przetworzonych rzeczy na rzecz produktów pełnoziarnistych, w których tego glutenu jest dużo mniej, czy na rzecz produktów z mąki orkiszonej, czy po prostu jakby ograniczamy w ogóle ten gluten, ale nie eliminujemy go całkowicie, bo taka jest możliwość. W celiaki nie ma takiej możliwości.
Ale ktoś może powiedzieć, i nawet często tak się pojawia takie stwierdzenie, nie zawsze dotyczące glutenu, kiedyś tego nie było.
Tak. No. Tak. I też przygotowałam się na tę okoliczność. No tutaj jakby te argumenty są nieuprawnione. Co prawda rzeczywiście diagnozuje się w tej chwili więcej celiaki, więcej tych nadwrażliwości na gluten niż powiedzmy 20 lat temu. I to też już wspomniałam o tym, że ten jakby ilość tego glutenu się zwiększa w tych produktach. Także to się z tym wiąże. Natomiast nieprawdą jest, że kiedyś tego nie było i że to jest wymysł jakby, jakby naszych czasów. Tak, że to jest jakieś tam usprawiedliwianie pewnych rzeczy. Także już, wyobraźcie sobie państwo, że już Hipokrates w starożytności wspomina o celiaki, o chorobie trzewnej, tak? Wiem, że niektórym może być trudno w to uwierzyć, ale rzeczywiście tak było i takie informacje znalazłam. Natomiast w czasach nowożytnych pierwszy opis celiaki pochodzi z XIX wieku. Także tu ponownie nie jest to rzecz nowa w naszych bliższych nam czasach. Także no, na pewno te 200 lat już mamy taką świadomość, że taka choroba istnieje. Faktem jest też, że mamy współcześnie, i to dotyczy wszystkiego, i tutaj jakby przełóżmy te argumenty też na inne rzeczy, bo ja w wielu przypadkach słyszę, no kiedyś tego nie było, tak, że to takie wymysły teraz. Natomiast prawdą jest, że po pierwsze mamy lepsze narzędzia badawcze, żeby badać ludzkie ciało i wszelkie chemiczne zależności w tym ciele, to po pierwsze, a po drugie mamy w związku z tym dużo lepsze narzędzia diagnostyczne. Prawda? Także tutaj w przypadku celiaki taka diagnoza opiera się na badaniach krwi genetycznych właśnie. I no tutaj też jakby 200 lat temu nie było takich możliwości, tak? Czy nawet 100 lat temu nie było badań genetycznych. Także myślę, że to się z tym wiąże i warto o tym pamiętać i nie powtarzać takich właśnie jakby gdzieś zasłyszanych, że to tylko takie wymysły, nie?
No, badanie krwi, ale również badania typu kolonoskopia i gastroskopia, jeżeli chodzi o zanik kosmyków jelitowych.
To
nie?
Znaczy tutaj jakby po pierwsze diagnostyka tych wszystkich jakby zaburzeń, o których wspomnieliśmy i choroby trzewnej jest trzyetapowa. Takim pierwszym etapem, który my sami możemy sobie zrobić w domu, to jest po prostu czasowa eliminacja glutenu. Czyli my sami dla siebie eliminujemy gluten na tydzień lub dwa.
I obserwujemy, tak?
Tak. To jest taki czas, kiedy organizm jest w stanie się spokojnie oczyścić z tego, co już wcześniej jedliśmy, z ewentualnie jakichś tam przeciwciał i obserwujemy po prostu, jakie mamy objawy. Możemy sobie to zapisywać, żeby czegoś nie zapomnieć, nie przeoczyć. Trzeba też no, troszkę znać jednak własne ciało, troszkę się skupić na tym, co na przykład w przypadku osób pracujących czasami może być trudne. Dlatego też no, z ostrożnością też podchodzimy do takich produktów wysoko przetworzonych ze sklepu, gdzie czasami możemy się tego glutenu w ogóle nie spodziewać. Także jest wiele takich produktów. i no, obserwujemy. Jeżeli rzeczywiście widzimy, że bez tego glutenu czujemy się dużo lepiej, zniknęły pewne dolegliwości żołądkowe, mamy jakby więcej energii, może zniknęła jakaś nieprawidłowość na skórze, może skóra stała się ładniejsza, lepsza, może gdzieś tam zniknęły migreny, bo to też może być jeden z objawów, no to wtedy jakby przechodzimy do drugiego etapu takich badań diagnostycznych i tym drugim etapem są badania krwi. Badania krwi różnego rodzaju, no w przypadku celiakii głównie badania genetyczne. Natomiast jeżeli te badania wychodzą mimo wszystko negatywne, czyli nie wskazują na celiakię czy jakieś alergie, wtedy warto wprowadzić trzeci etap diagnostyki i tym trzecim etapem właśnie są badania próbkowe, czyli pobiera się biopsję jelita cienkiego lub dwunastnicy. I to wtedy właśnie odbywa się podczas gastroskopii.
Bo my musimy podkreślić, żeby ktoś nas źle nie zrozumiał, że gluten nie jest niczym złym.
Tak.
Tak, żeby państwo nie myśleli i teraz szukali na siłę jakichś przyczyn,
tak,
nie? Że to jest, bo gluten był, jest i będzie
w
zbożach, w pszenicach i tak dalej, tylko dla niektórych osób jest on po prostu niewskazany. No, powoduje problemy.
Oczywiście, no to już powiedziałam na wstępie też, że nie ma, podkreślam, nie ma żadnych badań, które by udowadniały, mimo że gdzieś w internecie często można znaleźć, że gluten jest prozapalny, że gluten szkodzi nataw, niewskazany w Hashimoto, niewskazany przy PCOS i tym podobne. Natomiast nie ma udowodnionych żadnych takich skutków spożywania glutenu, zwłaszcza w rozsądnych ilościach, żeby był on właśnie prozapalny, czy powodował jakiekolwiek choroby.
No, codziennie jemy chleb, prawda? Często się zdarza, że ten chleb się je na śniadanie i na kolację. No, to jest sam gluten. No i większość ludzi żyje, prawda?
Tak,
ale...
Znaczy, no tak jak wspominałam, tu problemem jakby nie jest sam gluten, tylko jest jakby ta zwiększająca się ilość. Zawsze w tych produktach wysoko przetworzonych zawsze jest go dużo więcej.
A tutaj bym się z tobą nie zgodził, dlatego że jest coraz więcej właśnie produktów z zaznaczeniem produkt bezglutenowy, gdzie wcześniej rzeczywiście było ostrzeżenie, zawiera na przykład jakieś śladowe ilości glutenu albo zawiera gluten. A teraz coraz więcej tych produktów jednak różnych i przypraw, no wszystkiego, co można kupić, bo gdzieś tam zanieczyszczone były te produkty, jest coraz więcej oznaczeń bez glutenu. Przynajmniej ja tak zauważyłam.
No, ja też to zauważam i uważam, że to jest dobry objaw i to nie tylko w przypadku przemysłu spożywczego, ale też w przypadku restauratorów, gdzie w kawiarniach czy restauracjach już w zasadzie nawet w małych miastach można w menu zobaczyć takie oznaczenia, że coś jest bezglutenowe, czy wegańskie, czy właśnie no, nie zawiera tych zbóż, nie?
Tutaj chyba już to zostało powiedziane, ale jeszcze bym chciał, żebyśmy to uporządkowali. Na co zwróćmy uwagę, szczególnie kiedy podejrzewamy u siebie nadwrażliwość na gluten czy celiakię? Na co zwrócić uwagę u siebie? Jakie objawy? I do lekarza, z jakimi objawami?
No, pierwsze oczywiście są objawy przewodu pokarmowego, czyli wszelakie...
Bóle brzucha, tak?
Bóle brzucha, mdłości, jakieś objawy takie refluksowe, wszelkie odbijanie, zgaga, niestrawności, wzdęcia też, czy bardzo częstym takim objawem alergii, czujemy się tacy napuchnięci po prostu. No to przede wszystkim te objawy, no biegunka też, jakieś bulgotanie może w jelitach, no wszelkie objawy przewodu pokarmowego, których nie możemy powiązać z czymś innym, nie?
I zwrócić trzeba uwagę, kiedy one się pojawiają po spożyciu jakiego konkretnego jedzenia.
Aczkolwiek, tak jak już wspomnieliśmy, o ile w przypadku nadwrażliwości niecelialnej czy alergii pokarmowej, tutaj objawy obejmują jeszcze ewentualnie na przykład skórę czy układ oddechowy, w przypadku celiaki te objawy mogą być dużo szersze i obejmować problemy też z układem nerwowym, tak jak wspomnieliśmy, tą neuropatię. Mogą być to problemy z układem krążeniowym nawet, czy jakieś problemy z tarczycą.
Tak.
W ogóle, nie wiem, być może chciałeś też o tym za chwilę powiedzieć, ale w ogóle częściej jakby celiakię diagnozuje się w przypadku osób, które już mają cukrzycę typu pierwszego, czy właśnie jakąś chorobę autoimmunologiczną związaną z tarczycą, u osób z zespołem Downa, czy u osób, które mają jakieś zaburzenia też hormonalne. Nie?
I nieleczona celiakia no, jest problemem, dużym problemem, bo może prowadzić do poważnych konsekwencji.
Tak, dokładnie. Jeżeli ktoś nie przestrzega takiej diety bezglutenowej i po prostu, tak jak mówiliśmy, uznaje, że to jest jakiś tam wymysł naszych czasów i w zasadzie to on się nie czuje źle, bo są też celiakie takie mało objawowe lub wręcz bezobjawowe się też zdarzają, takie utajone. I takie, no, kpienie sobie z tej diety bezglutenowej gdzieś tam, że ja nie będę takiej diety stosował i koniec. I po prostu wtedy konsekwencje są takie, że te kosmki jelitowe nam zanikają. No, jakby organizm cały czas atakuje sam siebie, tak? Bo uważa, że ten gluten jest czymś szkodliwym i w związku z tym mamy zespół złego wchłaniania, czyli organizm, możemy jeść nawet najzdrowsze rzeczy, nawet najzdrowsze pokarmy, możemy się też suplementować i okaże się to nieskuteczne, dlatego że po prostu te substancje odżywcze nie będą się w jelitach wchłaniać. I tutaj takim najczęstszym powikłaniem jest anemia, niedokrwistość i też warto czasami zwrócić uwagę, bo to jest właśnie w przypadku tej celiaki takiej utajonej bardziej. Jeżeli mamy niedokrwistość, którą trudno wyjaśnić w jakikolwiek inny sposób, to warto też zwrócić uwagę właśnie na ten kierunek, czy to czasami nie będzie celiakia.
Drodzy Państwo, tutaj w tej diecie bezglutenowej nie ma, trochę to mi nie zaszkodzi.
No właśnie.
Celiakia wyklucza zupełnie jedzenie glutenu, to znaczy produktów z glutenem.
Tak.
Gdzie ten gluten jest? Wiemy w zbożu, w pszenicy, czyli chleb ze zboża, z pszenicy jest wykluczony.
Ale żytni też.
Żytni też, oczywiście, też. Więc...
Zbożami glutenowymi są no przede wszystkim pszenica, żyto i jęczmień.
No i jęczmień, tak.
Jęczmień, czyli kasza jęczmienna, jakby ta najbardziej popularna, też nam już odpada, nie?
Więc musimy zwrócić uwagę też na produkty, czy nie są, bo my możemy sobie pomyśleć, a gdzie tutaj będzie, gdzie tutaj może być gluten w tym? Kto tutaj dodaje mąki pszennej, czy żytniej, czy jęczmienia? To nie chodzi o to, czy ktoś ją dodaje, tylko że na przykład te produkty są produkowane w miejscu, gdzie właśnie są glutenowe rzeczy z glutenem. I
tak,
wtedy dochodzi do zanieczyszczenia.
W przypadku celiaki jest to ważne, bo nawet takie zanieczyszczenia mogą gdzieś tam komuś zaburzyć, jakby nie tyle chodzi o to, że to mu zaszkodzi w tym jednym momencie, tylko jakby organizm oczyszcza się z tego glutenu i w momencie, kiedy on dostanie jakieś tam nawet śladowe ilości, jakby zaburza się już cały ten proces. Także to jest tutaj szczególnie ważne. O ile to przejdzie w przypadku tych nieceliakalnych nadwrażliwości i alergii pokarmowych, to w przypadku celiaki jest to niewskazane i właśnie dlatego mamy na produktach bezglutenowych taki znaczek, przekreślony kłosek zboża, który świadczy o tym, że tutaj była wykorzystana czysta linia produkcyjna wyłącznie do produktów bezglutenowych, a nie były produkowane na niej też inne produkty zbożowe.
Ja się zawsze dziwię, jak może być zanieczyszczona czekolada, a większość czekolad po prostu ma gluten. Tak przynajmniej jest, tak jest oznaczona.
Jedną kwestią to jest ta linia produkcyjna i te oznaczenia, że to jest rzeczywiście wolne od glutenu, wolne od jakichkolwiek zanieczyszczeń. A drugą kwestią jest to, że często gluten zawierają też produkty, których normalnie byśmy się nie spodziewali zboża.
Zagęszczacze to mają.
Zagęszczacze też, ale na przykład, czyli ergo, na przykład w keczupie możemy znaleźć gluten, możemy znaleźć w chipsach ziemniaczanych, możemy znaleźć w wędlinach wszelkiego rodzaju, w parówkach, w takich przetworach mięsnych, gdzie przecież mięso nam się ze zbożami raczej nie kojarzy, nie? No i we wszelkich produktach wysoko przetworzonych. Nawet w nabiałowych, w jogurtach, nie? Jakieś tam skrobie pszenne mogą jak najbardziej występować.
Czy wprowadzenie bez powodu diety bezglutenowej ma sens?
Nie. Jest groźne.
Nawet tak.
Tak, dlatego, że po prostu może to spowodować wręcz alergię na gluten. Taką prawdziwą. Dlatego, jeżeli ktoś, nie wiem, dla zdrowia, że tak powiem, eliminuje gluten, no to nie jest dobrym pomysłem. Ja zawsze podkreślam, że ja nie jestem zwolennikiem wysokoglutenowych produktów. Natomiast jestem zwolennikiem zagorzałym zdrowego rozsądku. I tutaj dałabym nacisk nie na eliminację tego glutenu, tylko na dbałość o jakość tego glutenu. Czyli jeżeli obawiamy się w jakiś sposób, że tego glutenu spożywamy za dużo, to warto wyeliminować właśnie produkty wysoko przetworzone. Warto zmieniać też te zboża, oprócz pszenicy czy nie wiem, jęczmienia, stosować też na przykład grykę, owies, żeby po prostu jakby zwiększyć to spektrum tych spożywanych zbóż i żeby ten gluten ograniczyć. Nasza dieta ma być różnorodna i ma być taka rozsądna, tak? Urozmaicona, czyli różne rzeczy, żeby z żadnej z tych rzeczy nie było nadmiaru. No i w takim przypadku rzeczywiście może to wpłynąć pozytywnie na nasze zdrowie. Natomiast jeżeli my wyeliminujemy całkowicie gluten na dłuższy czas, na co najmniej kilka tygodni, czy kilka miesięcy, czy wręcz na lata, bo wiem, że też są takie panie celebrytki, które promują taką dietę bezglutenową, właśnie, bo są na niej od lat. I to wręcz może spowodować właśnie alergię taką pokarmową na ten gluten, bo no, organizm jakby odzwyczajając się zupełnie od tego, spowoduje, że będzie to dla niego coś nieznanego i kiedy na nowo wprowadzimy lub przypadkiem gdzieś zjemy, organizm może po prostu przeżyć szok. Także co to jest? Tym bardziej, że ten współcześnie dostępny gluten niestety nie jest zbyt wysokiej jakości. Warto też szukać czasami takich odmian pszenicy pierwotnych, typu orkisz, samopsza, które są gdzieś dostępne, tylko trzeba zwrócić też uwagę na jakby pochodzenie tych zbóż, bo są one też modyfikowane. One są trudne do uprawy, dlatego są modyfikowane pod tym kątem. No i te modyfikowane, gdzie na przykład mąkę orkiszową możemy dostać w supermarkecie również za około 6-8 zł.
Kukurydzianą, ryżową, tak, i
no
tak
to,
dalej.
To nie jest prawdziwy, pierwotny orkisz. Także no tutaj też czasami poleca się ten orkisz w przypadku właśnie diety bezglutenowej. Nie przy celiaki, ale przy nietolerancji na gluten czy przy takich alergiach pokarmowych. I warto tu pamiętać, że to chodzi o ten prawdziwy orkisz, nie o ten modyfikowany, bo ten modyfikowany też będzie miał więcej glutenu.
Tak, tak.
I też już zupełnie inne właściwości będzie miał. To samo dotyczy płaskórki czy samopszy. Warto gdzieś szukać takich źródeł. Często są sklepy na przykład Świętej Hildegardy, czy jakieś takie klasztorne sklepy właśnie internetowe, gdzie tam można sobie zamówić takie mąki. No a bezglutenowe mąki, warto też zwrócić uwagę, jakie kupujemy, dlatego że te najpopularniejsze mąki bezglutenowe, czyli mąka kukurydziana i ryżowa, one mają bardzo wysoki indeks glikemiczny, czyli bardzo nam podnoszą poziom glukozy we krwi. No i jest to szczególnie ważne, jeżeli ktoś już zmaga się z jakimiś problemami z poziomem glukozy, czy ma cukrzycę wręcz, czy insulinooporność. Natomiast nawet dla zdrowych osób nie będzie to najlepsze wyjście, nagminne jakby jedzenie produktów z tymi mąkami. Dużo lepszym wyjściem będzie mąka na przykład migdałowa, mąka z ciecierzycy, mąka kasztanowa, czy mąka kokosowa. Tylko z kolei tutaj należy też uważać w przypadku osób z otyłością czy z nadwagą, że to są mąki z kolei, które mają dużo kalorii. Więc jakby wracamy do tego złotego środka. Trochę takiej mąki, trochę takiej, nie? Z tych bezglutenowych. No i warto też, jeżeli już decydujemy się na bezglutenowe produkty ze sklepu, zawsze obowiązkowo zerknąć na skład, bo niestety często jest on fatalny.
I na koniec chciałbym, żebyśmy zauważyli też, że osoby, które chorują na celiakię, no niejako są zmuszone do przyjmowania komunii świętej, specjalnie dla nich produkowanej, czyli takiej niskoglutenowej, gdzie ta obecność glutenu jest dozwolona. bo ten gluten musi być, bo po prostu komunikant jest stworzony czy produkowany z wody i mąki pszennej. Nie da się tego zastąpić ani kukurydzianą, ani żadną inną. Te osoby muszą też zgłaszać się do swoich księży proboszczów i prosić, aby właśnie dla nich taka komunia święta, takie komunikanty były konsekrowane podczas mszy świętej.
No, tutaj myślę, że dotknąłeś bardzo kontrowersyjnego tematu, bo już nieraz zdarzyło mi się gdzieś czytać taką dyskusję, czy słyszeć taką dyskusję, że przecież komunia święta nie może zaszkodzić, więc jakby to są wymysły, żeby prosić proboszcza o jakąś tam inną komunię i w ogóle co to za brak pokory i tak dalej. Także tutaj myślę, że dotknąłeś, włożyłeś kij w mrowisko. To jest już kwestia jakby indywidualna. Powinniśmy też mieć szacunek do tych osób, zresztą jak do każdej osoby oczywiście, że jeżeli ktoś ma takie życzenie, to myślę, że i ksiądz proboszcz powinien to jakby z godnością dla tego człowieka potraktować i też jakby inni, którzy widzą, że ktoś może jakąś inną komunię świętą przyjmuje, znaczy inną, oczywiście Pan Jezus jest ten sam,
tak,
ale
tak.
Jakby gdzieś osobno, żeby to no jakby potraktować z szacunkiem, z takim zrozumieniem, żeby właśnie uniknąć tego oskarżania o jakieś wydziwianie i, czy brak pokory.
No, można się narazić swojemu lekarzowi, bo lekarz najczęściej jesteśmy wtedy prowadzeni przez gastrologów. Co jakiś czas nam zleca jakieś badania i za każdym razem wychodzi, no tu nie stosuje pan, pani diety, ależ proszę pana, wszystko wyeliminowane. No ale badania pokazują co innego, a w kościele jaką komunię pan przyjmuje? No tak jak wszyscy. No i, no i wtedy to mamy czarno na białym, prawda?
No, na pewno też wiele zależy od tego, czy to powoduje jakieś problemy z samopoczuciem, bo też no, pamiętajmy o tym, że gdzieś tam w malutkich wioskach czy malutkich miasteczkach no, może być to problemem, tak? Dla proboszcza chociażby, nie?
Takie komunie święte, niskoglutenowe, komunikanty można kupić naprawdę i w internecie, i w sklepach, na przykład w sklepie w Kurii Kaliskiej przy ulicy Widok.
No tak. To przy okazji mamy informację dla księży proboszczów, że gdyby zdarzyła się taka sytuacja, to...
Pani dietetyk, jak podsumujemy, zakończymy to dzisiejsze nasze spotkanie?
Ja bym chciała jeszcze zwrócić uwagę na jedną rzecz, dlatego że spotkałam się też z takimi reakcjami na alergie pokarmowe, że ktoś sobie robi taki olbrzymi panel na te alergie, gdzie tam ja wręcz widziałam jakby tą listę tych produktów, gdzie tam mam wszystkie zboża, wszystkie ryby, wszystkie tam rośliny, wszystkie owoce, wszystkie warzywa i tak dalej, wszystkie nasiona. No i ta osoba, jeżeli tam ta alergia jakby jest, ma taki wysoki ten wskaźnik, no to jakby ta osoba całkowicie eliminuje wszystkie te produkty ze swojej diety. Jakby w przypadku, kiedy my ten panel robimy profilaktycznie, czyli po prostu mamy pewne dyskomforty, jakieś pewne samopoczucie, które nie powoduje cierpienia, ale no coś nam nie gra, tak? To wtedy warto zamiast eliminować te produkty, skupić się na podstawach i na źródle problemu. A źródłem tego problemu są nasze jelita. I powinniśmy wtedy zatroszczyć się przede wszystkim o stan naszych jelit, o stan wątroby. Bo wątroba jest taką bazą naszej detoksykacji. Także tutaj warto przede wszystkim szukać przyczyny, bo mamy takie skłonności, zresztą chyba nasi lekarze nas tego nauczyli, że leczymy objawy, a nie szukamy przyczyn. Także tutaj warto w takim przypadku, kiedy mówię, kiedy te spożywanie tych produktów nie powoduje wielkiego cierpienia, nie powoduje wielkich chorób, jest na to czas, żeby zatroszczyć się właśnie o takie zdrowie, o zbilansowaną dietę, o nieprzetworzoną dietę, o pewne właśnie równowagę pewnych produktów, żeby żadnych nie było za dużo. I zatroszczyć się o te jelita, o odpowiedni ruch, aktywność fizyczną, o pracę nad stresem, bo nasze jelita bardzo cierpią od stresu. Oczywiście stresu nie wyeliminujemy, ale mamy sposoby, żeby ten stres odreagować w zdrowy sposób. Także warto o tym pamiętać, że kiedy dowiadujemy się, że mamy jakieś nietolerancje czy alergie, nie mówię tu o celiaki w tej chwili, to warto przede wszystkim zająć się stanem swoich jelit, wątroby, żołądka, całego przewodu pokarmowego, a dopiero później, jeżeli takie suplementacja czy takie zmiana stylu życia po pół roku, dajmy na to, nie przyniesie żadnych pozytywnych zmian, no to wtedy ewentualnie eliminujemy jakieś produkty.
Drodzy Państwo, dbajcie o siebie i słuchajcie nas już za miesiąc. Byli z Wami
Anika Nawrocka
i Tomasz Klimowicz.